Więc zaczynamy od tematu modlitwy, słuchajcie. Już w którymś momencie, nie wiem czy na grupie, czy tutaj gdzieś na kazaniu, przewinął nam się taki temat, że czasami modlitwa może być grzechem. I słuchajcie, to nie jest mój wymysł, ale Biblia też o tym mówi. I za chwilę otworzymy sobie na psalmie 109, ale najpierw przeczytamy z Mateusza 18 rozdział, gdzie też jest o modlitwie. I w Mateuszu 18 rozdział, to jest to, co na grupie żeśmy ostatnio omawiali. Ale przypomnę nam, żeby nam się to utrwaliło, że nie każde spotkania chrześcijan są spotkaniami w imieniu Jezusa. O tym żeśmy na grupie dosyć dużo rozmawiali. No i od tego fragmentu zacznę, słuchajcie. 18 rozdział od 18 wersetu. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. I pamiętacie, na grupie mówiliśmy o tym, co to znaczy być zgromadzonych w imię moje. I czasami myślę, że wierzący idą sobie oczywiście na łatwiznę, idąc na łatwiznę, uważają, że jakiekolwiek spotkanie i wypowiedzą magiczną regułkę w imieniu Jezusa, przed i na końcu najlepiej, to na pewno to było Boże spotkanie i to było w imieniu Jezusa. Nie, to nic nie musi znaczyć. Jeśli stosujesz to stwierdzenie w imię Jezusa jako taką, nie wiem, naklejkę na twoją modlitwę, czy jako takie, nie wiem, jakby to nazwać, że coś magicznego jest w wypowiedzeniu tych słowach, że to się na pewno stanie, bo ja powiedziałem w imieniu Jezusa, to mylisz się. Bo w imieniu Jezusa ma o wiele głębszą nazwę. I w imieniu Jezusa najczęściej, zresztą jak widzimy to po atrybutach Boga, jak Bóg się przedstawia. Generalnie Bóg mówi o swoich atrybutach używając imion, nie wiem czy zauważyliście, tak? Bo mówi na przykład, ja jestem Bóg Wszechmogący, tak? I to jest jedno z jego imion, jaki jest Wszechmogący. I tak samo, co to znaczy w imieniu Jezusa? To znaczy w jego charakterze, w jego atrybutach. Więc jeżeli to jest spotkanie, na którym się plotkuje o kimś, potępia kogoś, obgaduje kogoś, i później na koniec, no to pomódlmy się w imieniu Jezusa, tak? To bądź pewny, że to jest w niewłaściwym duchu i bądź pewny, że te modlitwy nie zostaną wysłuchane. Słuchajcie, są modlitwy wierzących ludzi, które nie są wysłuchiwane przez Boga. I zaraz wam podam przykład ze Starego Testamentu, ale stwierdzenie w imieniu Jezusa Chrystusa nie uświęca twojej modlitwy. Po prostu. Ona ma być zgodnie z wolą Jezusa. I wtedy będzie to w imieniu Jezusa. Nawet nie będziesz musiał mówić w imieniu Jezusa coś. Jeśli modli się zgodnie z wolą Bożą, to na pewno się stanie. I tu chodzi o to uzgodnienie właśnie tych dwóch, trzech, żeby uzgodnili wspólnie o co się modlą. Jeśli to jest od Boga, nie ma szans, żeby się nie stało. Tak jak opowiadałem wam niedawno o świadectwo, jak powstał kościół Greater Grace, czyli misja łaski na świecie, to były dwie starsze kobiety, które uzgodniły, że będą się, nie wiem, czy co tydzień, czy codziennie spotykać na modlitwie. I przez lata, aż do śmierci, obydwie modliły się o to, żeby w ich miasteczku było przebudzenie. I wiecie, co było przebudzenie? Parę lat po ich śmierci. Jedna i druga umarły. One przez wiarę przyjęły i modliły się o to wiernie. Do końca swoich dni. Po ich śmierci do tego miasteczka przyjechał pastor Stevens i się zaczęło. Słuchajcie, od garstki ludzi a po prostu rozrósł się do kilkuset, później do paru tysięcy, teraz jest kilkanaście tysięcy na całym świecie, tak? Kościół. Modlitwa wierna dwóch kobiet, które uzgodniły to z wolą Bożą. Bo, tak jak mówię, dlaczego mówię? Bo czasami my tracimy energię też, zobaczcie, na modlitwy, które nie są zgodne z wolą Bożą. I teraz zadam wam pytanie, bo to jest dosyć powszechny błąd, który chrześcijanie popełniają. Czy modlitwa o pokój na świecie jest właściwa? Bo często słyszę, chrześcijanie się gromadzą i modlą się o pokój na świecie, tak? Mówię tu o katolikach głównie, bo to papież bardzo często się modli o pokój na świecie. I teraz, czy to jest zgodne z wolą Bożą? Albo inaczej, czy jest zgodne z Pismem Świętym, który objawia wolę Bożą? Co Pismo Święte mówi?
Że nie będzie pokoju.
Dokładnie, że nie będzie pokoju. Dlaczego modli się wbrew temu, co Bóg powiedział? Bóg powiedział, że pokój to dopiero będzie, jak przyjdzie Mesjasz i zasiądzie na tronie w Jerozolimie. Wcześniej pokoju nie będzie. Zresztą mamy obietnicę, że wojny zawsze będą. Będą, po prostu. To nie jest wolą Bożą, żebyśmy modlili się o pokój na całej ziemi, bo go nie będzie, bo Bóg w swoim słowie tak powiedział. Przyjdzie Mesjasz, przejmie władzę na ziemi, wtedy będzie pokój. Ale to Mesjasz. Tak? I to Mesjasz po 7 latach wielkiego ucisku to zrobi. I 1000 lat będzie naprawdę królestwo pokoju. Ale teraz to nie jest wolą Bożą. Takie modlitwy jeszcze jedności, modlitwy o pokój jeszcze z innymi wyznaniami. Sorry. Nie widzę, żeby to było zgodne z wolą Bożą. Dlatego my musimy poznawać wolę Bożą, aby się zgodnie z nią modlić. Tak? I to jest jedna rzecz. Ale słuchajcie. Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, tam teraz sobie otwórzmy. Drugi list do Tesaloniczan, 3 rozdział. I Paweł fajnie, bo pisze o tym, że on potrzebuje modlitwy. Słuchajcie, my czasami myślimy, że to jak ktoś potrzebuje modlitwy, to tylko ja. Ci wielcy liderzy, to oni nie potrzebują modlitwy. Nie, oni sobie poradzą bez modlitwy. Nie? Tam to jakiś Paweł, nie wiem, Billy Graham i tak dalej. Oni sobie poradzą, po co się o nich modlić. Ale wiecie co? W drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza, w 3 rozdziale, 1-2 werset, dobrze mam do Tesaloniczan, tak? A otworzyłem sobie Tymoteusza i coś mi nie pasuje, tak? czekajcie, ci Tesaloniczanie są. Mamy prośbę Pawła o modlitwę. Mówi tak, a na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was. I abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych. Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Nie, Paweł prosi o modlitwę o niego i jego zespół misyjny. Mówi, módlcie się o nas. Módlcie się o nas, abyśmy rozsławiali wszędzie, abyśmy głosili Ewangelię i też, żeby Bóg ochraniał nas przed ludźmi złymi. Bo też tacy są na świecie, którzy bardzo przeciwstawią się Ewangelii, będą przeciwnikami, będą zwalczać nas na każdym miejscu. On mówi, módlcie się o nas. Potrzebujemy waszego modlitewnego wsparcia. Czy zgodne z wolą Bożą jest modlić się o naszych misjonarzy? Pamiętacie jeszcze o Mariuszu i Paulinie, tak? Jak wam Bóg przypomina, módlcie się o nich, bo oni tam nie mają lekko. Są w innym kraju, są trochę osamotnieni, no bo są tylko w dwójkę jako zespół misyjny i potrzebują naszego wsparcia, potrzebują naszych modlitw, nie? I to na pewno będzie zgodne z wolą Bożą, jak będziesz wspierać ich w modlitwie. Więc módlmy się o nich. A teraz takie dwa przykłady wam podam ze Starego Testamentu. Słów, które mówią o tym, że mogą być modlitwy ludzi, których modlitwy nie zostaną wysłuchane, słuchajcie. W Psalmie 109, w 7 wersecie jest takie stwierdzenie. To Dawid woła do Pana i mówi tak. Gdy sądzić go będą, niech wyjdzie skazany, a modlitwa jego niech będzie mu poczytana za grzech. Jak to? Modlitwa czyjakolwiek może być poczytana za grzech? O czym on mówi? Ale wiecie co? Psalm w ogóle 109 jest taki, bardzo bym powiedział ostry, bo Dawid rozprawia się z pewnymi ludźmi, którzy atakują go. I wiecie co? To jest Stary Testament, wiadomo. Dawid jest królem, tak? A w sumie nie jest napisane, czy w momencie, kiedy on pisze ten psalm, to czy był królem, czy jeszcze nie. Ale generalnie był atakowany. I wiecie, jak był atakowany? Nie z mieczem ktoś go atakował, bo on by sobie poradził z takim. Ale wiecie co? Jakbyśmy przeczytali od 2-6 wersetu, to ciekawe jest to, że Dawid mówi, że modlitwa kogoś, kto popełnia te grzechy, nie będzie wysłuchana. Jakie to są grzechy? On mówi tak, w drugim wersecie. Bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym. Jakie to są grzechy? Nie? Naszego języka. Mówi o ludziach, którzy mówią językiem kłamliwym, którzy zwalczają go bez przyczyny, oskarżają go za miłość, oddają mu złe za dobre, nienawidzą go za miłość, tak? Są oskarżycielami, to jest już szósty werset. I Paweł dalej tam też jeszcze mówi, co oni jeszcze robią przeciwko niemu. Prześladują, to jest w 16 jest ciekawe, bo nie pamiętali o okazywaniu miłosierdzia. Czyli co Dawid potrzebował miłosierdzia, oni mu go nie okazywali, tak? Prześladowali nędzarza i biedaka, i człowieka utrapionego chcieli zabić. Czyli ktoś był utrapiony. No Dawid mówi o sobie, byłem utrapiony, byłem bliski śmierci, a oni mnie chcieli dobić. Tak? Potrzebowałem miłosierdzia, nie okazali mi go. I o tych ludziach mówiąc, Dawid wstawia takie zdanie. A modlitwa jego niech mu będzie poczytana za grzech. Ci ludzie się modlą. Potępiając Dawida, mówiąc o nim źle, jednocześnie modlą się do Pana. Tak? Dawid mówi, niech ta modlitwa nie będzie wysłuchana. Bo bardzo często w modlitwach, bo myślimy, że jak ktoś się modli, to jest w porządku. Ale są modlitwy, które są niezgodne z wolą Bożą. Są niezgodne. Co więcej, myślę, że jeśli jesteś człowiekiem, który nie okazuje innym miłosierdzia, tak jak tutaj Dawid wspomina o tych ludziach, twoje modlitwy nie będą wysłuchane. Bo zazwyczaj będą one niezgodne z wolą Bożą. Ja słuchajcie, słyszałem modlitwy ludzi, którzy twierdzą, że są wierzący, a modlili się o to, żeby Bóg ukarał tych, którzy zgrzeszyli. Myślicie, że Bóg wysłucha taką modlitwę? Nie? Którzy popełnili jakiś grzech, na który oni uważali, że Bóg powinien jeszcze ich dodatkowo skarać. Mimo tego, że się upamiętali, ale niech ich Bóg skaże. Nie? Uważasz, że Bóg wysłucha tej modlitwy? Jeśli ona nie wypływa z miłości i miłosierdzia, nie ma szans, żeby wysłuchał. To jest tak, jak pamiętacie w Starym Testamencie wrogowie Izraela wynajęli sobie proroka, żeby przeklinał Izraela, tak? I co mógł przeklinać? Kasę dostał za to, żeby przeklinać. Mógł przeklinać? Nie mógł. A nawet jakby przeklął, myślicie, że to przekleństwo miałoby moc nad Izraelem? Nie miałoby żadnej mocy. Bo byli pod Bożą ochroną. To Bóg kogoś przeklina albo błogosławi. A nie my w imieniu Jezusa przeklinamy Cię. O! Nie, to nie tak działa. I wiecie co jeszcze, jaki przykład mi przyszedł z Księgi Hioba. Z 42 rozdziału. Zaraz przed psalmami jest Hiob, słuchajcie. To jest ostatni rozdział. Końcówka jego doświadczenia. I co jest niesamowite w tej całej historii Hioba? No, pamiętacie Hioba, nie? Przez co przychodził, jakie cierpienia przechodził, jak przyszli do niego przyjaciele, którzy przyszli niby go pocieszać, a przyszli go dobić. To kolejni ludzie, którzy tak naprawdę nie okazali miłosierdzia. Ale wiecie co? Jak Bóg patrzy na takich ludzi? 42 rozdział, 7-9 werset. Pan zwraca się, mówi do Hioba w 7 wersecie, 42:7. A gdy Pan wypowiedział do Hioba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu, czyli do przyjaciela Hioba. Mówi tak. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Hiob. Dlatego teraz weźcie sobie 7 byków, 7 baranów, idźcie do mojego sługi Hioba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Hiob, mój sługa, będzie się modlił za Was, gdyż tylko jego modlitwy wysłucham. By nie uczynić Wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mówił mój sługa Hiob. Poszli i Pan wysłuchał modlitwy Hioba. Czyli mogli się modlić sami o zmiłowanie Boże dla siebie, tak? Bóg powiedział nie. waszych modlitw, ponieważ mówiliście o mnie nieprawdę Hiobowi. Przedstawialiście mnie w przekrzywionym, mówiliście takie rzeczy o mnie, które potępiały Hioba. Tego ja wam, na wasze modlitwy wam nie przebaczę. Złóżcie za siebie ofiarę, ale to modlitwy Hioba, gdy wam przebaczy i będzie się o was modlił, wysłucham. Modlitwy mogą być grzechem. Modlitwy powinny być zgodne z wolą Bożą. Z Jego charakterem, z Jego atrybutami. Mi się nie zawsze, jak oglądam samych swoich, tam też jest pewna modlitwa, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kto oglądał film Sami Swoi, tak? Sami Swoi, tak? Legendarna polska komedia, tak? I tam jest babcia, która się modli, tak? Pamiętacie, jak ona się modli? Panie Boże, ześlij wszystkie plagi egipskie na Pawla, czyli na Karguli, tak? Tylko się, Panie Boże, nie pomyl, żeby te plagi na nas nie przeszły, nie? Czy ta modlitwa była wysłuchana, tak? Na pewno nie, tak? Bo nie jest we właściwym duchu. A czasami ja widzę, że wierzący dokładnie próbują postępować w ten sam sposób. Stawiają się na krześle sędziowskim, oni osądzają, potępiają ludzi i jeszcze modlą się o nich. Sorry, jak masz tak się modlić o mnie, to ja dziękuję bardzo. Nie módl się. Bo twoja modlitwa będzie grzechem tylko. Dodasz kolejny grzech do tych wielu, które wcześniej popełniłeś. Po co masz to robić? Módlmy się z wolą Bożą. Módlmy się tak, jak Bóg kładzie nam na sercu, jak Bóg nam objawia w swoim słowie. O te rzeczy, które Biblia mówi, że mamy się modlić, to się módlmy. Kto z was pamięta, że żeby modlić się o rządzących? My lubimy obgadywać ich. My lubimy mówić, jak oni mogli podjąć takie głupie decyzje. Ale kto wie, czy ta głupia decyzja nie jest z tego powodu, że ty jako wierzący się o nich nie modlisz, o mądrość. Może tak być? Nie tak mówi Boże Słowo? Ja nie mam mówić źle o tymi, którzy rządzą naszym krajem. Ja mam się o nich modlić. To jest moje zadanie jako wierzącego. Czy to jest zgodne z wolą Bożą? Jak najbardziej. Paweł pisał do wierzących, słuchajcie, to jest piękne. Paweł pisze do wierzących, módlcie się o tymi, którzy wami rządzą. A kto nimi rządził? Cesarz Neron, bardzo pokojowo nastawiony do chrześcijan, tak? Bardzo mądry władca, tak? Nie. Był złym władcą, nienawidził chrześcijan, ale Paweł wzywa, nie walczcie z nim, módlcie się o nim. Mamy się modlić o rządzących, a nie wytykać im ich błędy. To módlmy się. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle nie o tym miałem mówić, ale tak, no to było w ramach wstępu. Teraz o czymś innym zupełnie, słuchajcie. O świadomości Boga, a samoświadomości. I takie mam kilka fragmentów, miałem, a ja sobie pozamykałem teraz, dobra. Muszę na nowo je poszukać. Otwórzcie sobie Biblię na Księdze Izajasza, na 55 rozdziale. O, już mi się otworzyło ładnie. I tam zaraz będziemy o czymś mówić, ale o czym chcę mówić? O tym, że my jako wierzący bardzo często koncentrujemy się na niewłaściwych rzeczach. A mianowicie koncentrujemy się na samych sobie zamiast na Panu Bogu. I to naprawdę wprowadza dużo bałaganu w nasze życie, słuchajcie, bo świadomość Boga jest czymś innym niż świadomość samego siebie. I tak naprawdę, kiedy Adam z Ewą sobie uświadomili, że są ludźmi, słuchajcie. Ja myślę, że wtedy, kiedy zerwali zakazany owoc. Pamiętacie, jaka była ich pierwsza reakcja, jak Adam z Ewą zerwali ten owoc poznania dobra i zła? Zaczęli się chować przed Bogiem, to jedna rzecz, a druga, co zrobili? Dokładnie, zaczęli o ubrankach myśleć, tak? Co odkryli? Jesteśmy nadzy. Musimy coś z tym zrobić, ale bez Boga. Musimy sami zakryć tą naszą nagość. I to jest dokładnie to, o czym chciałbym powiedzieć. Stracili świadomość Boga i zaufania do Niego, że takiego całkowitego zaufania do Niego, we wszystko, co On mówi i wszystko, co On robi, że jest właściwe. A zaczęli się koncentrować na tym, na tej swojej nagości, na tych naszych brakach, na tej naszej grzeszności, na naszych potrzebach. Dokładnie koncentracja jest w niewłaściwą stronę. Ja. Słuchajcie, jak patrzymy na życie Jezusa jako człowieka tu na ziemi, to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Jezus zakrzyczał tylko wtedy, gdy opuścił go Ojciec. Pamiętacie, kiedy rozległ się krzyk? Tak? Jest ciemność, zaległa ziemię. Jezus wisi na krzyżu. I jest powiedziane, zakrzyczał. Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? Wcześniej Jezus był biczowany. Nie słyszymy, że krzyczał. Niósł krzyż, przebijano jego ręce i nogi. Nie czytamy, że zakrzyczał cokolwiek. Gdy opuścił go Ojciec, zakrzyczał. Dlaczego? Bo przez cały czas był świadomy swojej relacji z Ojcem. Przez całe swoje życie, od urodzenia po ten krzyż, był cały czas świadomy, że Bóg jest, że Ojciec jest przy nim. Ale ponieważ Bóg Jezusa grzechem uczynił za nas, jest powiedziane, że Ojciec musiał się odwrócić. Musiał go opuścić. Bo Bóg nie mógł patrzeć na ten grzech, który został złożony na Jezusa. To był jedyny czas w historii, w życiu Jezusa, kiedy był odłączony. Słuchajcie, dwie osoby Trójcy były odłączone od siebie z powodu naszych grzechów. Tylko i wyłącznie wtedy. Jezus, biorąc nasze grzechy, stając się za nas grzechem, został odłączony od swojego Ojca. I to sprawiło, że zakrzyczał. Krzyknął. W innych przypadkach milczał jak owca na rzeź prowadzona. To jest zachęta dla nas, słuchajcie. Kiedy my najwięcej narzekamy, kiedy my nie wiem, krzyczymy, można by powiedzieć, i tak dalej. Wiecie, kiedy nasza świadomość jest skoncentrowana na mnie samym, a nie na Bogu. Bo jeżeli jestem skoncentrowany na Bogu, tak naprawdę niczego mi nie brakuje, mam wszystko, jestem pewny siebie, bo Bóg jest we mną, tak? Zyskuję zupełnie inne spojrzenie całej sytuacji, problemów, które są przede mną, bo jestem świadomy, że Bóg jest. Zobaczcie, jak ważne to jest, by nie zjeżdżać ku samoświadomości, czyli świadomości, o jaki to ja jestem słaby, nędzny, grzeszny i tak dalej, żeby być świadomym tego, że Bóg jest po mojej stronie. On jest po mojej stronie. On jest we mnie. Czy jesteś tego świadomy, że Bóg jest w tobie? Bo jeżeli jesteś tego świadomy, to zobaczysz, przez jakie wspaniałe i cudowne rzeczy Bóg cię przeprowadzi. Rzeczy, które tobie się wydawały niemożliwe, staną się możliwe. Bo masz potężnego Boga. Bądź go świadomy. I teraz, jak my zjeżdżamy do tej... Jak to jest, że my od tej świadomości Boga... No, przecież czytamy Boże Słowo, wiemy, że Bóg jest z nami. Tak? Jeśli ja zaufałem Bogu, uczyniłem Go swoim Panem i Zbawicielem, Bóg jest obecny w moim życiu, to się wydaje, a to już powinien być świadomy tego do końca życia. Ale nie jest tak, bo jeżeli my nie wystawiamy się na słuchanie Słowa Bożego, to słuchajcie, tak naprawdę zjeżdżamy z tej świadomości Boga i koncentrujemy się tylko i wyłącznie na sobie. Po prostu to totalny zjazd robimy. Od świadomości Boga w stronę świadomości samego siebie i naszych słabości i niemożności. Jak to się dzieje? Słuchajcie, Boże Słowo zachęca nas do tego, w Izajasza 55:6-9 chociażby, żebyśmy szukali Boga intensywnie. 55 od 6 czytam. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował. Słuchajcie, co potrzebujemy, żeby Bóg się nad nami zlitował? Tylko obrócić się ku Niemu. Nawróćcie się do Niego, a On się zlituje. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Widzicie, Bóg jest co? Szybki w odpuszczaniu. Do tych, którzy tylko skręcają do Niego, zawracają do Niego, Bóg szybko odpuszcza. Więc do czego nas ten fragment zachęca? Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj szukajmy Go intensywnie. Bo co się dzieje, jeśli my nie szukamy Boga? Nie wkładamy w to naszego czasu, pieniędzy i tak dalej, by szukać Pana, by być w miejscach, gdzie Słowo Boże jest głoszone. Słuchajcie, co się dzieje dalej? Nasze dusze stają się opieszałe, beztroskie, leniwe i gnuśne. Mówię o duszach, bo czasami jest tak, że my myślimy, że jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie, to że jego dusza jest zawsze zdrowa i jest wszystko w porządku. Ja mówię o gnuśnej, leniwej duszy. To jest zupełnie coś innego. Możesz być aktywny fizycznie, ale jeśli twojej duszy nie będziesz karmić Słowem Bożym, to nie dziw się, że twoja świadomość, wszystkie decyzje, które podejmujesz, będą oparte o twoje słabości, o twoje niemoce, a nie o świadomość Boga i Jego moc. Nie ma takiej opcji. Bez intensywnego szukania Pana, bez rozważania Jego słowa, nie dziw się, że twoja dusza staje się opieszała, staje się leniwa, gnuśna. Nie szuka Pana. I czasami widzę, my żyjemy dzisiaj w takich czasach, nam się wydaje, że ten świat pędzi. Odczuwacie to, że ten świat pędzi? Tak wszystko, tych informacji, tego wszystkiego. Jeśli ja bym nie pilnował swojej duszy, to te informacje by mnie po prostu zawaliły zaraz. I czego byłbym świadomy? Tylko tego, że jestem do niczego, ten świat jest do niczego, wszystko jest do niczego. Ale musimy dyscyplinować swoje dusze. I w tym całym biegu zawsze, czy to rano, czy wieczorem, zależy jak komu pasuje, abyśmy znajdowali cichy czas, żeby spędzić go z Panem. U Jego stóp. Wyciszyć się przy Nim. Posłuchać, co On ma do powiedzenia. Bo to będzie miało wpływ na twoje życie. A co się dzieje, jeśli moja dusza jest opieszała, beztroska i leniwa, gnuśna? Słuchajcie, następuje stopniowe oddzielenie. Moje myśli stają się coraz bardziej innymi myślami niż myśli Boże. Stopniowo, krok po kroku, zaczynam myśleć inaczej. Oddzielamy się. Moja relacja z Bogiem się staje coraz, można powiedzieć, coraz większa przestrzeń jest między nami, ale to wpływa też na oddzielenie między ludźmi, słuchajcie. Bo jeśli moja relacja z Bogiem jest zakłócona, to myślicie, że moja relacja z moim współmałżonkiem będzie ok? Może przez jakiś czas, ale za chwilę nie. Niech tylko się pojawią jakieś problemy. Bo jeśli moja relacja z Bogiem jest zakłócona, to moje relacje z ludźmi też będą zakłócone. Będzie oddzielenie. Będzie oddzielanie. Szatan się o to zatroszy, żeby było oddzielanie. Więc opieszała dusza prowadzi nas do oddzielenia, a to z kolei prowadzi nas do głodu duchowego. Nie wiem, czy mieliście kiedyś w waszym chrześcijańskim życiu taki okres, kiedy odczuwaliście duchowy głód. A to najczęściej się dzieje na takiej, można powiedzieć, naszej duchowej pustyni. Jesteś gdzieś oddzielony od ciała Chrystusa, jesteś oddzielony, a idziesz przez taką swoją duchową pustynię, nie wiem, może leżysz chory miesiącami, może, no nie wiem, różne rzeczy mogą się dziać w twoim życiu, taka dokładnie duchowa pustynia i odczuwamy głód. Ale wiecie co? Ten głód jest trochę inny, bo ten głód to ty sam wprowadzasz do swojego życia. Bo jeśli moja opieszała dusza nie szukała Boga intensywnie, zostaję od Niego stopniowo oddzielony, to też nie karmię, zaczynam karmić się niewłaściwymi rzeczami. Nie jest tak? I słuchajcie, głód duchowy prowadzi mnie do karmienia się marnością w końcu. Bo ja w końcu czuję, moja dusza odczuwa ten głód. Ale zaczynam karmić ją niewłaściwym pokarmem, niewłaściwymi rzeczami. I to się nazywa karmienie marnością. Izajasza, 44 rozdział. Dwudziesty werset. U nas mamy słowo popiół, ale w oryginale tam jest proch. Ja przetłumaczę to tak. Kto się zadaje z prochem, tego zwodzi omamione serce, także nie uratuje swojej duszy, ani też nie powie, czy to nie złuda, czego się trzymam? Kto się zadaje z prochem, z popiołem, tego zwodzi omamione serce, także nie uratuje swojej duszy. Słuchajcie, co następuje później? Jeżeli karmimy się marnością, karmimy się prochem, tak jak tutaj jest powiedziane, to życie, to karmienie się prochem, to jest takie ukryte nasze życie, które masz je, chowasz je przed ludźmi, ale ono nie zaspokaja ciebie. Po prostu jesteś niezaspokojony tym. To jest, robisz coś w ukryciu, robisz to coś przed ludźmi. Nie wiem, wchodzisz na niewłaściwe strony internetowe, wchodzisz, czytasz niewłaściwe rzeczy, żeby wypełnić ten głód duszy, ale to cię nie wypełni. Nie ma szans. Proch, to co jest takie, co związane z diabłem, co związane z twoją cielesnością, nigdy nie wypełni twojej duszy. Ja pamiętam, jak jeszcze nie byłem nawrócony, jak próbowałem różne rzeczy, różnymi rzeczami wypełnić moją duszę, tak? Jako młody człowiek myślałem, a podróże po świecie, to jest to, pojechałem tu, pojechałem tam, no ale nudy, jejku, to nie to, nie? Cały czas rzucałem swoje wyzwania, a może będę dobry w sporcie, no będę dobry w sporcie, to wypełni moją duszę, będę sławny i tak dalej. Osiągnąłem jakiś sukces? To nie to. To nie wypełnia mojej duszy. Zaraz chcę coś następnego i następnego i następnego. I życie ludzi, wielu ludzi, nawet wierzących wygląda tak, że właśnie gonią za czymś, co by wypełniło ich duszę, a to nie wypełnia. Dlaczego? Wiecie, kiedy moja dusza się uspokoiła? Gdy w Bożym Słowie poznałem Jezusa. I On wkroczył w moje życie i wniósł ponadnaturalny pokój. Wtedy wiedziałem, a, już nie muszę szukać. Znalazłem coś, kogoś tak naprawdę, kto wypełnił moją duszę. Ale czasami wierzący, gdy nie dbają o to, by gorliwie szukać Pana, mają opieszałe dusze, oddzielają się od Niego, mają głód duchowy, to znowu wracają do tego, czym ja się wcześniej zajmowałem, słuchajcie. To, co ja przed nawróceniem przeżywałem, by nakarmić swoją duszę. Tak wielu wierzących, którzy nie upilnowali swojego serca, dzisiaj też dokładnie za tym gonią. Kariera, biznes, nie wiem co tam jeszcze, no dokładnie, podróżowanie po świecie, kobiety, co tam jeszcze ludzie szukają, nie wiem, no Salomon koni szukał, no dzisiaj już koni, no samochody lepsze, o, dokładnie, i chrześcijanie, i myślimy, i gadamy tylko o tym. To nie wypełni twojej duszy, nie ma szans. Ja już to przerabiałem, słuchajcie. To nie wypełni waszej duszy. Karmmy się tym, co naprawdę może uspokoić nasze dusze i wypełnić. Słowem Bożym. To zawsze działa. I co się dzieje, gdy my karmimy się tą marnością, tym prochem, słuchajcie? Diabeł ma łatwy dostęp do nas, aby nas zwieść. Nie jest tak? Jeśli karmisz się nawet marnością. Ja słuchajcie, ja w czasie swojego głodu pamiętam, że miałem taki czas właśnie, że byłem bardzo głodny duchowo, ale to nie było już z mojej woli, tylko ktoś mnie po prostu skazał na to, powiedz tak w cudzysłowie. Ale wiecie co, byłem na pogrzebie, gdzie ksiądz katolicki przemawiał. I wiecie co, byłem bardzo zbudowany jego kazaniem. Dlaczego? Bo byłem głodny. I naprawdę wyłapywałem każde zdanie, które było z Biblią zgodne, bo były oczywiście rzeczy, które były też niezgodne. Ale mnie cieszyło to, że ktoś w ogóle mówi cokolwiek, co jest z Bożego Słowa. Tak głodny byłem, że po prostu, o, jest, to zdanie było super, to było z Biblii, to wypełnia moją duszę, tak? Bo byłem głodny. I wiecie co, jeśli są ludzie, którzy są głodni na własne życzenie, to wtedy diabeł ma dostęp bardzo łatwy i zwodzi nas. Zwodzi nas, co? To nie musi być zwiedzenie, że całkowicie nagle jesteś zwiedziony, nie. Ale zwodzi nas w różnych dziedzinach. To może być dziedzina, nie wiem, finansowa, to może być dziedzina... Wiadomo, nasze życie jest podzielone na różne dziedziny rodzinne, tak? Dziedzina relacji jakichś tam w pracy i tak dalej. W każdej z tych dziedzin możesz zostać w pewien sposób zwiedziony, jeśli karmisz się prochem, a nie Bożym Słowem. Bożą manną, a się karmisz, to jest ok. Jeśli karmisz się prochem, to jest nie ok. Szatan ma wtedy bardzo łatwy dostęp, żeby posunąć ci swoje myśli, które będą bliskie do biblijnych. Ale nie będziesz już ich rozpoznawał. Bo będziesz mówił, a no, no tak, było coś takiego w Biblii. To tak jak mi się zawsze przypomina, mam niezły uwag, jak oglądamy film Ogniem i Mieczem. Nie, czy to Potop był? Potop był. I tam był taki pan Zagłoba, który był bardzo łebskim człowiekiem i był Kowalski. A Kowalski był taki po prostu głąb kapuściany. Po prostu jak mu wydali rozkaz, to on miał wykonać rozkaz. Nieważne, czy to jest, czy to ma sens, czy nie. Po prostu on działa tylko na rozkazy. No i tam był taki, była taka scena, że pan Zagłoba rozmawia, jest w niewoli w ogóle. Ten go ma zawieźć gdzieś tam do więzienia. No i ten go oczywiście urabiał, żeby uciec, tak? I Zagłoba mówi tak. Słuchaj, wiesz co, chyba jesteśmy rodziną, bo moja tam ciotka była tam spokrewniona z twoją matką, coś tak naplotał, że wyszło, że to wiesz co, to w sumie powinieneś mi mówić wuju. A co Pismo Święte mówi? Że jak nie masz matki, to wuja słuchać będziesz. Tak? Słuchajcie, powołał się na Pismo, brzmi fajnie, tak, werset, że wuja będzie słuchać, nie masz matki, tylko że w ogóle czegoś takiego nie ma w Biblii. No oczywiście ten gościu mu wierzył, no bo przecież nie znał Biblii, jak większość Polaków dzisiaj też nie znają Biblii, ale brzmi biblijnie i ktoś mówi, że to z Biblii, więc ja to przyjmuję. I słuchajcie, jeżeli karmimy się prochem, to dokładnie coś może wyglądać bardzo blisko Biblii, ale nie jest z Biblii. I to będzie już zwiedzenie. Diabeł będzie pracował, że ci w tym momencie podsyłać dokładnie takie rzeczy, które będą pomału odciągały cię w niewłaściwą stronę. Żebyś szedł w jakichś dziedzinach swojego życia w stronę śmierci, a nie w stronę życia. Bo taka jest różnica. Bądź świadomy Boga, a nie siebie samego i grzechu. Słuchajcie, w Psalmie 78, 36, 39 werset, tam jest powiedziane coś takiego, że Bóg nie odpuszcza ludzi, którzy lgną do prochu. Słuchajcie, nawet jeśli jako wierzący zdarzy ci się, że zejdziesz aż do tego piątego punktu, gdzie diabeł ma łatwy dostęp do ciebie, to nie myśl, że Bóg z ciebie zrezygnował. Nigdy Bóg z ciebie nie rezygnuje. I nawet wtedy, gdy diabeł cię zwiedzie w jakiejś dziedzinie, Bóg czeka, aby cię przyciągnąć do siebie. I właśnie w Psalmie 78, otwórzmy tam, 36, w jakim stanie byli Izraelici, słuchajcie, gdy ten psalm był pisany. Mówi tak, od 36 czytam. Schlebiali mu ustami, a językiem okłamywali go. Czyli śpiewali chwalebne pieśni, ale swoim językiem, jak trzeba było coś mówić, to kłamali, tak? Co dalej? Bo serce ich nie było szczere wobec niego, i nie byli wierni jego przymierzu. Czyli generalnie na zewnątrz wszystkie święta się odbywały, tak? Powtarzaliśmy wszystkie regułki, ale nasze serca nie były szczere wobec niego. Czyli nie wypływało w ogóle z serca, tak? Ale co? I co robił Bóg z takimi Izraelitami, którzy mieli taką postawę? Posłuchajcie. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, inaczej prochem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca. Bóg wie, że jesteśmy prochem. Bóg wie, że mamy skłonności do grzechu. Bóg wie i chce mimo wszystko okazać nam miłosierdzie, odpuścić nam winę i nie wytracić. Taki jest nasz Bóg. Bóg chce w każdej chwili, niezależnie od tego, na którym punkcie jesteś, czy masz opieszałą duszę, taką beztroską, leniwą, czy jesteś oddzielony od Boga, masz głód duchowy, czy karmisz się marnością, czy diabeł ma do ciebie dostęp, Bóg nadal chce przyciągnąć cię do siebie. Bo cię kocha. My byśmy po... Dzisiaj wielu wierzących powiedział, o, jak już doszedłeś do piątego etapu, że diabeł cię zwiódł, chłopie, to już straciłeś zbawienie. I koniec. I zamykamy drzwi. Myślisz, że Bóg zamyka? Nie. Bóg czeka na właściwy moment, żebyś się do Niego nawrócił. Jest powiedziane, Zobaczcie, że Bóg jest blisko. Szukajcie Boga, póki jest blisko. Co to znaczy? Nawróćcie się. To jest dokładnie tak, że gdziekolwiek w świecie byś był, jak najdalej od Boga. I w pewnym momencie podejmujesz decyzję, wracam do Ojca. I tylko się obracasz, a tu Bóg już jest. Tak blisko On jest. Tak blisko jest Bóg ciebie. Nawróć tylko do Niego. Bóg ci pokazuje, że gdzieś poszedłeś w niewłaściwą stronę. Zawróć do Niego. I co więcej, co się dzieje, jak przestajemy być świadomi siebie, swoich grzeszności, upadków i tak dalej, i zwracamy się do Boga, który jest pełen miłosierdzia i chce odpuszczać winy. W liście do Hebrajczyków, w 8 rozdziale, w 12 wersecie apostoł Paweł pisze tak. Bóg obiecuje, że waszych grzechów i przewinień nie wspomnę więcej. To teraz ja ci zadam pytanie. Czy kiedykolwiek z ust Boga usłyszysz na temat twojego grzechu, który wyznałeś? Nie? To dlaczego pamiętasz grzechy innych ludzi? I przypominasz im za każdym razem, jak je widzisz? Dlaczego sobie samemu przypominasz grzechy, o których Bóg już dawno zapomniał? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Bóg mówi, że nie wspomni nigdy więcej? Bo Jezus Chrystus za ciebie umarł. Zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Bo dzięki Jego ofierze możesz mieć czystą kartkę codziennie, Pismo Święte mówi. List, który cię obciążał wczoraj, został wczoraj wymazany. Dzisiaj rano wstajesz, masz znowu czystą kartkę, którą możesz na nowo zapisywać. Chodząc z Bogiem. Nie żyj przeszłością. Zapiszcie sobie ten fragment. Hebrajczyków 8:12. Jeśli Bóg nie pamięta moich grzechów, grzechów mojego brata, siostry, to ja też ich nie chcę pamiętać. Paweł zachęca nas do tego, słuchajcie, Paweł przyrównuje nasze życie chrześcijańskie do biegu, nie jest tak? Mówi, że biegniemy w biegu. Ale co mówi? Nie będziesz biegł w tym biegu, jeśli nie zrzucisz ciężarów, które cię obciążają. I co on mówi? Co mamy zrzucić? On mówi, przede wszystkim zrzućcie grzechy wasze. Będę biegł w biegu, jak zrzucę moje grzechy. Jeśli ja zostawię je pod krzyżem Jezusa, jestem od nich uwolniony. Nie mam ich składać na Jezusie i za chwilę zakładam je z powrotem. Składam pod krzyżem i znowu je zakładam. Nie rób tego. Skoro Bóg nie wspomni twoich grzechów, to nie wspominaj. Ty też nimi nie żyj. Bo w tym momencie, jak Bóg wrzucił je na dno oceanu, to ty zajmujesz się niewłaściwymi rzeczami. Znowu żywi się prochem, a nie Bożym Słowem. Bo Boże Słowo mówi, że Bóg nie wspomni. Więc nie pamiętaj o tym. W pierwszym liście Jana, 7-8 werset, to jest Nowy Testament, słuchajcie, jeden z ostatnich listów Nowego Testamentu. W pierwszym rozdziale, bardzo dobrze znamy 9 werset, ale zapominamy, że przed nim jest 7-8, a 7-8 mówi tak. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Kiedy krew Jezusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu? Gdy chodzę w światłości. A co światłość robi w moim życiu, jak myślicie? Gdy światłość Jezusa oświeca moje życie, to ja przede wszystkim widzę swoje brudy. Nie jest tak? Bo gdy idę, nie wiem, w jakiś taki, idę ulicą w nocy, gdzie co druga, trzecia lampa się pali, to mogę być upaprany z góry na dół i patrząc na siebie, tak, nie jest ze mną tak źle, czyściutki jestem. Ale problem jest, gdy podejdę pod samo światło i w pełnym takim świetle, nie wiem, reflektory na mnie, to wtedy każdą kropeczkę brudu widać. I dlaczego mamy chodzić w światłości? Żebyśmy widzieli ten brud i wyznawali go. I co więcej, wiecie co jest jeszcze fajnego tutaj? W 8 wersecie w ogóle, to jest werset dla tych, którzy uważają siebie za sprawiedliwych, samych siebie uważają za sprawiedliwych, bo tu jest powiedziane tak. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Czy wiesz o tym, że jeżeli twierdzisz, że jesteś bezgrzeszny, to jesteś kłamcą? To już masz grzech. Jeśli uważasz, że jesteś sprawiedliwy, albo lepszy, bardziej sprawiedliwy od innych, to wiesz co, ja podejrzewam, że nie chodzisz w światłości. Bo świat, jeśli chodzisz w światłość, to widzisz przede wszystkim swoje brudy i je wyznajesz Bogu. Swoje grzechy i je wyznajesz Bogu. Robisz to na bieżąco. Codziennie wyznajesz Mu swoje winy. Bo chodzisz w światłości. Bo nie chcesz nieść tego ciężaru grzechu na sobie. Dziewiąty werset mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Słuchaj, masz możliwość wyznawać swoje grzechy. Bóg, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuszcza ci grzechy i oczyszcza cię od wszelkiej nieprawości. Wymazuje. Bo ma krew Jezusa, która cię oczyszcza. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. To jest piękne, słuchajcie. Ja to lubię cytować ludziom, którzy uważają siebie za sprawiedliwych, naprawdę. A wiesz, że w momencie, gdy twierdzisz, że jesteś bezgrzeszny, to jesteś kłamcą? Jak to ja kłamcą? Ja mówię, no sorry, przeczytam ci. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Boga robisz, nie ze mnie. Z Boga robimy i nie ma w nas słowa Jego. Porażka, nie? Tak, bo chodzenie w światłości wcale nie oznacza, że jesteś bezgrzeszny. Chodzenie w światłości pomaga ci się oczyszczać w życiu. Pomaga ci przychodzić do Jezusa po pomoc, po miłosierdzie, po łaskę. A Bóg jest bogaty w miłosierdzie i łaskę. I chce być dla ciebie miłosierdzie i łaskę. Abyś ty później to miłosierdzie i łaskę mógł okazywać wszystkim wokoło. Grzeszą przeciwko tobie. Miłosierdzie i łaska. Słuchajcie, w Rzymian 10 rozdziale, o tym nie wspomniałem wcześniej, ale jak był ten fragment o tym, żeby szukać Boga intensywnie, to trzeba też właściwie szukać Boga. Bo w Rzymian w 10 rozdziale Paweł pisze o Żydach i mówi tak. Podziwiam ich, że mają żarliwość. Ale mają żarliwość nierozsądną. Dlaczego mają nierozsądną żarliwość? Żeby szukać Boga? Bo szukają swojej własnej sprawiedliwości, a nie przyjmują Bożej. Myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Wielu wierzących szuka tak bardzo, są bardzo gorliwi w tym, szukają tak bardzo własnej sprawiedliwości, że tak naprawdę gardzą Bożą sprawiedliwością. Ale co jest Bożą sprawiedliwością? Tam jest też fajnie napisane. Rzymian, 10 rozdział, możecie sprawdzić. Bożą sprawiedliwością jest Chrystus. Chrystus w nas. Tak? Chrystus, który umarł za nas, Chrystus w nas. To jest Boża sprawiedliwość. Jestem usprawiedliwiony przez Jezusa Chrystusa. Nie przez moje starania, nie przez moją pobożność, tylko przez Jezusa Chrystusa. To jest Boża sprawiedliwość. A nasza ludzka, no to działa tak. Jak ja Bogu, tak Bóg mi. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, tak? Jestem bezgrzeszny. To wtedy Bóg łaskawie na mnie patrzy. A tylko zgrzeszę, to zaraz muszę liczyć się z Bożą karą. To nie jest chrześcijaństwo, przepraszam bardzo. Chrześcijaństwo to jest chodzenie w światłości. Gdy widzę moje grzechy, wyznaję, przyjmuję Boże przebaczenie, zapominam o tych grzechach i idę dalej do przodu. Idę z Bogiem dalej do przodu. To jest życie chrześcijanina. Słuchajcie, tak jesteśmy świeżo po tej lekturze drugiego listu do Koryntian. Pamiętacie, tam było dużo o tych arcypasterzach, arcymisjonarzach. I ktoś mi zadał pytanie, czy tacy arcypasterze, arcymisjonarze mają szansę przed Bogiem, tak? Wiecie co? Mają. I dzisiejsze kazanie o tym też mówiło. Jeśli nawrócą się do Pana. Jeśli znowu z tej ciemności, w której chodzą, staną w świetle i zaczną widzieć swoje grzechy, a nie grzechy innych, to Bóg ci przyjadnie w jednej chwili. Bóg na to czeka. Nie wiem, co musi się wydarzyć w życiu takich arcypasterzy, żeby wreszcie skoncentrowali się na swoich grzechach i je zaczęli wyznawać, zamiast zakrywać się grzechami innych. Ale Bóg ma swoje sposoby, słuchajcie. Nie takich twardzieli Bóg łamał i przyprowadzał do upamiętania. Pawła to aż z konia zrzucił i oślepił. Ale się chłop upamiętał. Był gorliwy niewłaściwie, tak? Był żarliwy w prześladowaniu chrześcijan. Ale Bóg znalazł na niego sposób, żeby go przyprowadzić do siebie. Pomódlmy się. Panie Boże, pomóż mi, pomóż nam być bardziej świadomymi Ciebie, Boga, w naszym życiu. Uświadamiaj nam, przypominaj nam, Panie, stale, że świątynią Ducha Świętego jesteśmy, że Duch Święty mieszka w nas i to On czyni nas świętymi, a nie my sami z siebie. Panie, daj nam być świadomymi Ciebie, gdy szukamy pracy, gdy pracujemy, gdy mamy problemy w rodzinie. Chcemy szukać przede wszystkim Boga. Chcemy być świadomi Boga cudów. Boga, który odwraca niemożliwe, który wzbudza z martwych to, co już dawno umarło. Takiego Boga mamy. Bądźmy Go świadomi. Panie, dziękuję Ci za naszą społeczność, za to, że też wzbudziłeś ją z martwych, Panie, i że wzrastamy, że możemy poznawać Ciebie, możemy widzieć Ciebie w działaniu, Panie. Dziękujemy Ci za to i oczekujemy na jeszcze więcej. Chcemy chodzić z Tobą, Panie, radować się relacją z Tobą. Chcemy widzieć cuda nawróceń ludzi, którzy Ciebie dzisiaj jeszcze nie znają, ale których postawisz na naszej drodze i którzy przyjdą do Ciebie i wezmą do swoich rąk nowe życie. Czyń cuda, Panie. Bądź z nami też na konferencji w Warszawie teraz. Tam też, Panie, czyń cuda. Amen.